chwała i dzięki Panu za Jego łaskę i wierność i za to, co On na nas wszystkich z łaski uczynił. Chcę z mojej strony tego nie zaniedbać, aby was wszystkich serdecznie przywitać. W środę szczególnie to odczułem, co to znaczy być przywitanym, gdy po naszej pięciotygodniowej nieobecności na lotnisku w Düsseldorfie zostaliśmy przywitani przez całą grupę braci i sióstr. Wtedy zrozumiałem, co właściwie znaczy być przywitanym. Była radość, były kwiaty, objęcia. Wszystko to było, co daje człowiekowi odczucie. Tutaj masz przyjaciół, tu masz braci i sióstr i siostry. Tutaj jesteś w domu. I jeszcze do tego wszystkiego, gdy przybyliśmy do domu, wisiał wielki afisz na własnym domu. Witamy. To było wspaniałe. Ciasto było. Wszystko tam było. To było przywitanie. I mamy nadzieję, że my, jako zbór tutaj, coś podobnego jako przywitanie dla was przygotowaliśmy. Obyście mieli to wrażenie, że myślimy to szczerze i serdecznie. Nawet gdy jesteśmy w naszych możliwościach może ograniczeni, ale miłość Boża jest bez granic. Pragnęlibyśmy, aby ta miłość Boża każdemu jednemu ciągle na nowo była, mogła być objawiona i udzielała się. Miłość się udziela, to widzieliśmy. Ta ziemska miłość udziela się, ma to pragnienie, aby coś udzielić. I ta miłość Boża tym bardziej się nam przypadła w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Pewna pieśń mówi, o miłość Boża tak pełna i wolna już od dawna i ciągle na nowo. I gdy spoglądamy na Golgotę i zamyślimy się nad tym, co nam przez miłość Bożą stało się w udziale, wtedy wiemy, jak dobrze Bóg z nami wszystkimi to myślał. Żadne usta nie mogą tego wypowiedzieć. Te myśli, które mamy, nie mogą tego zgłębić. I właśnie wspólnie śpiewaliśmy otwarte stoją bramy perłowe dla ludzi, którzy byli zgubieni, którzy byli zrodzeni w grzechu, byli osądzeni i musieliby pójść do piekła w dół. Ale teraz przez krew baranka zbawieni, przebaczenie wszelkich grzechów i win otrzymaliśmy i pewność, otrzymaliśmy pewność wiecznego życia. O, to jest łaska, której nie można po prostu opisać słowami, ale w naszych sercach odczuwamy już trochę tego, co na innym brzegu z naszym Bogiem, ze wszystkimi pojednanymi, zbawionymi, ułaskawionymi raz dożyjemy. Już tutaj jest to wspaniałym, ale tak długo, jak jesteśmy na ziemi, niejedno będzie tak, jak tego nie chcemy. I to ma swój powód, abyśmy się nie czuli jak w domu tutaj na ziemi, ale czym dalej, tym więcej byli wyrwani, aby być wolnymi od wszystkiego, co nas wiąże. Inna pieśń mówi, wyrwij mnie z tej ziemi, Uczyń mą wiarę wielką, daj mi wierny zmysł, weź mnie w pełni, mój Jezu. To są nie tylko słowa, które tutaj tak mówimy, ale to myślimy. Inna pieśń śpiewa, źle jest być na pół zbawionym, to nie wystarczy duszy. Biblia naucza nas pełnego zbawienia. Możemy kontynuować, aby mówić i cytować, co poruszało tych poetów i co nas wszystkich porusza. Nie ma nic wspanialszego niż miłość Boża, łaska Boża, o której możemy śpiewać, aby Go uwielbiać za to, co On na nas wszystkich uczynił. I w Psalmie 103 jest napisane, nie zapomnij tego, co Tobie dobrego uczynił. I to może się stać, że zapomnimy, gdy jakiś czas przeminie i śpiewamy w tym jednym refrenie, wspomnij na to, że jesteśmy ludźmi zapominającymi i słabymi, ale Pan przypomina nam ciągle znowu na to, co On na nas uczynił. On nasze życie zbawił od zguby, ukoronował nas łaską i miłosierdziem. I możemy być pewni tego, ten, który przebacza nasze grzechy, uzdrawia wszystkie nasze ułomności, choroby. To jedno od drugiego nie może być oddzielonym. Ten sam Bóg dał tą obietnicę, że nas zbawi od zguby. To uczynił. To się zgadza, czy nie? On dał obietnicę, że wszystkie nasze choroby uzdrowi. Czy to uczynił? Tak jest. On to uczynił. I gdy to w wierze wyznamy i postawimy się na zwycięskiej ziemi z Golgoty, wtedy musi wróg ustąpić. Wtedy Bóg, Pan, swoje potężne zwycięstwo na nas wszystkich objawi. Jak jest napisane, wiara jest zwycięstwem, które przezwyciężyło świat. Nie jakaś wiara, ale ta wiara, która jest zdziałana przez Ducha Bożego, ugruntowana na Słowie Świętym, jest zwycięstwem, które przezwyciężyło już świat. Mam nadzieję, że wszyscy, którym to ten rodzaj zwiastowania, gdy jest wam to nowym, że pomimo to będziecie pobłogosławieni. Nam wszystkim ta pełna Ewangelia była raz obcą, ale gdy zrozumieliśmy, że wcześniej byliśmy okradzeni z tych błogosławieństw i oszukani i nagle stwierdziliśmy, że Bóg nas prowadzi w to światło i obdarowuje nas tymi obfitymi dobrami swego domu i nie pozwala, aby nam absolutnie czegoś zabrakło. Co mógłby Bóg jeszcze uczynić do tego, jeszcze co uczynił już od dawna? Czy On nie mówił? Czy nie objawił swego planu zbawienia? Czy nie posłał swoich proroków i sług wcześniej i późno, jak jest napisane? Czy On w Starym i Nowym Testamencie nie oznajmił nam wszystkich swoich dróg? Czy nie pozwolił nam nawet spojrzeć aż do wieczności, co tym przygotował, którzy Go miłują? Nasz Bóg jest cudownym Bogiem, wspaniałym Bogiem. Pragnąłbym tylko, abyśmy bezpośrednio w pierwszym zgromadzeniu dali wolną przestrzeń Duchowi Bożemu. Ja rzadko tak się cieszyłem z tego, co Pan mówił, jak teraz z tego, co czytałem to ostatnie śpiew w językach. Mogłem się tak po prostu cieszyć, z całego serca cieszyć. Jak łaskawym i miłosiernym jest nasz Bóg. Jak wierny, jak On te słowa w ustach ludzkich może uformować. Kto może tak szybko to skomponować? Byłem tak pod takim wrażeniem tak się cieszyłem w mym sercu móc wiedzieć, jak to czytaliśmy raz ze Słowa Bożego. Mój duch panuje między wami. Więcej nie chcemy, więcej nie potrzebujemy. Nie jakiś ludzki duch, ale Duch Boży ma panować między nami. On ma wszystko kierować i prowadzić, i ma mówić. On ma objawiać, wprowadzać do wszelkiej prawdy. O, żeby Duch Boży mógł mieć wolną przestrzeń w nas wszystkich, aby te ostatnie niejasności były uprzątnięte, abyśmy wszyscy, jak mój umiłowany brat już powiedział, abyśmy mogli przyjąć to Słowo w nas, aby nie później o tym mówić, ale jak Maria, abyśmy to w naszych sercach poruszali, rozmyślali o tym, abyśmy w tym się zagłębili. Wtedy stanie się to nam żywym objawieniem i widzimy rzeczy, których przedtem nigdy nie widzieliśmy. Kto dzisiaj wieczorem jest po raz pierwszy tutaj? Czy mogę poprosić o to, abyście krótko podnieśli waszą rękę? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i tam jeszcze na pewno około 15 braci i sióstr. Witam was jeszcze raz serdecznie, abyście wiedzieli, że jesteście przywitani, mile widziani. I życzę wam szczególnie błogosławieństwa Bożego. I mam nadzieję, że wszystko, co jest, będzie powiedziane, że padnie to na żyzną glebę i stokrotny owoc będzie mogło przynieść. Zgodnie z tym, co Pan przyobiecał. Wiecie, moglibyśmy mówić o wielu rzeczach z Pisma Świętego. Naszym tematem mogłoby być uzdrowienie chorych, zachwycenie. Wiele biblijnych tematów można by wybrać, aby o tym mówić. Ale wiecie, trzeba trzymać się tego, co na tą godzinę od Boga zostało darowane. I my nigdy nie możemy tego spuścić z oczu, co teraz, że teraz żyjemy w proroczym okresie czasu i że my nie tylko o tych biblijnych, gruntownych prawdach, o tych naukach, które może u Hebrajczyków w 6 rozdziale są napisane, nie chcemy rozpocząć znowu z tym życiem, pokutą i chrztem i tak dalej, ale chcemy kroczyć do doskonałości i Paweł to opisuje na innym miejscu. Ilu z nas jest doskonałych? Bądźmy więc roztropnymi. Musimy w tym czasie być wprowadzeni w te tajemnice Boże. Ja wierzę, że my w przeszłości słyszeliśmy kazania o każdym biblijnym temacie, ale jak już było powiedziane, my żyjemy teraz w proroczym okresie czasu i z tym pojęciem nie jest myślanie ani więcej, ani mniej niż to, że w naszym czasie to biblijne proroctwo na nowo się wypełnia i że Bóg czuwa ponad swoim słowem, aby go wypełnić. On otwiera nasze oczy, abyśmy mogli widzieć to, co On w przebiegu nowego przymierza uczynił. Szczególnie na końcu czasu, w jaki sposób On ze swoim ludem mówił. I gdy wszyscy zważaliście podczas czytania Słowa Bożego, wtedy znajdziecie to, że wszystkie listy Pawła przynoszą pouczenie dla zboru. On pisał o darach ducha, zmartwychwstaniu, o sądzie, o przemienieniu, zachwyceniu, wielu, wielu biblijnych naukach, które zostały zarządzone dla zboru. On to opisywał. On we wszystkich tych listach Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, jako tego ukrzyżowanego stawiał ludziom przed oczy. I kto wierzy w Syna Bożego, ten ma żywot wieczny. W tych listach jest wszelkie pouczenie. To, co dotyczy zborów, to jest dane. Aż do tej proroczej części historii zbawienia, która w ostatniej księdze Biblii, w objawieniu, jest w szczególny sposób przedłużona. I gdy właściwie zważamy na to, co czytamy, wtedy stwierdzamy, że między 9 darami ducha, które służą ku zbudowaniu zboru, tam jest dar prorokowania i dary ducha. Ale gdy przechodzi to do proroczej części, wtedy widzimy Jezusa Chrystusa pomiędzy tymi 7 świecznikami chodzącego, mianowicie jako Syna Bożego, Syna Człowieczego, z którego ust obosieczny ostry miecz wychodzi. I w objawieniu nie czytamy już o uporządkowaniu, o chrztu, wieczerzy pańskiej, darach ducha i o duchowym życiu. Gdy spoglądamy w księgę objawienia, wtedy słyszymy głos jak grom. Wtedy słyszymy objawienia żywego Boga. Wtedy przez Ducha Świętego jesteśmy przeniesieni w to niebiańskie. Tak jak Jan przez Ducha Bożego został wzięty w górę, aby widzieć to, co to jest, co będzie i co było. I to zostało mu objawionym. To trzeba raz widzieć, aby zrozumieć, co to znaczy, gdy Bóg zarządził zborowi proroczą służbę i w tym ją objawia. Większość ludzi widzi tylko to, co w listach jest opisane, napisane. Oni nauczają i nie rozumieją tego, że już przez wszystkie te okresy czasu zboru przeszliśmy w historyczne zbawienie i teraz znajdujemy się na końcu czasu łaski i prorocza część musi się wypełnić zgodnie z proroczym słowem. To jest to, na czym, o co potykają się ludzie. To jest to, czego nie rozumieją. Gdy ktoś z Rzymian 7 czyta, oni wszyscy rozumią. Z Rzymian 8, gdy czytałem, także jeszcze rozumieją. I ze wszystkich tych opisów Słowa Bożego, za które jesteśmy wszyscy wdzięczni. Ale Paweł, on mógł wtedy powiedzieć, to, co dzieciom ludzkim od początku było zakryte, to teraz jego świętym apostołom i prorokom zostało objawionym. Co to było wtedy? Paweł nie miał tylko uporządkowania dla praktycznych rzeczy w zborze. On miał uporządkować historyczne zbawienie. I nagle, gdy głosił, możemy przeczytać Dzieje Apostolskie 13, i Żydzi odrzucają, wtedy on wie, jakie słowo jest trafnym i powiedział, jest napisane, ja uczyniłem cię światłością dla pogan. I gdy poganie to słyszeli, radowali się i wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. On wiedział, jako ten przez Boga posłany mąż, jako prorok i apostoł, że on nie tylko o wieczerzy pańskiej, chrzcie i zmartwychwstaniu miał nauczać, ale nagle, gdy Bóg coś nowego rozpoczyna w historycznym zbawiennym zakresie, wtedy musi to być biblijnie uporządkowanym, wtedy musi wziąć to prorocze słowo i ludowi Bożemu pokazać, tutaj wypełnia się teraz to, co Bóg wypowiedział przez usta swoich sług. To samo w tym czasie się stało. I do tego potrzeba proroczej służby, aby to prorocze słowo we właściwy sposób uporządkować. Można szybko czytać u Piotra, tym bardziej macie to słowo prorocze. To prorocze słowo mieli wszyscy nauczeni w Piśmie przez wszystkie wieki, odkąd Biblia była napisana. Ale oni nie mieli objawienia proroczego słowa. I w tym leżał ten błąd. Prorocze słowo samo, bez objawienia, pozostaje martwą literą. Ale w tym momencie, gdy boskie objawienie przychodzi, przychodzi boska światłość i widzimy tą drogę Bożą jasno przed nami, możemy nią iść. I gdy wtedy w objawieniu, w drugim i trzecim rozdziale, zawsze na końcu tego listu jest napisane, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Wtedy to słowo nie jest napisane w związku z używaniem daru ducha, ale zawsze w łączności z poselstwem, które było dane na ten dany okres czasu. Czy zrozumieliśmy to? Każdy raz na końcu każdego listu, nie na końcu jakiegoś proroctwa, czy na końcu jakiegoś użycia, jakiegoś daru ducha, ale na końcu każdego pojedynczego listu słyszymy to napomnienie, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Dary ducha w zborze są ku zbudowaniu zboru. I cieszymy się z każdego objawienia ducha. Ale ta prorocza część nie może być zaniedbana. I dzisiaj jest wystarczająco wielu ludzi, którzy chodzą w jedną, w drugą stronę. Myślą, że gdy przynieśli proroctwo, wtedy Duch Boży uczynił wszystko, co już miał uczynić. Nie. Duch Boży daje ku zbudowaniu zboru to, co jest koniecznym. Duch Boży może posłać Filipa, może posłać kogoś, aby dać objawienie, które dla pojedynczego czy dla zboru jest wielkiego znaczenia. Ale gdy rozchodzi się o Boży plan zbawienia, gdy rozchodzi się o to, co jest w tym proroczym do uporządkowania, wtedy musimy wziąć to prorocze słowo i tego ducha objawienia musimy mieć, abyśmy mogli być wprowadzeni w to objawienie Boże. Jestem tak szczęśliwy, że na początku jest napisane w objawieniu, że został anioł posłany do Jana, aby nie tylko jemu pokazać, ale aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. Gdyby było to pokazane tylko Janowi, siedzielibyśmy wszyscy na suchym, ale w tym historyczno-zbawiennym, w planie Bożym było zawartym, że wszystkim prawdziwym sługom Bożym w ich czasie to objawienie ducha o Słowie Bożym przypadnie w udziale. To było pewnym, to jest zabezpieczonym. I drodzy bracia i siostry, to jest wielka różnica. My i wiele dzieci Bożych mówi, mamy Ducha Świętego, ale u Jana jest napisane, on był w duchu. I to jest z pewnością mała różnica, czy mówimy, że mamy ducha, albo czy duch nas ma, czy on nasze myśli, wszelkie nasze istnienie naprawdę wziął w posiadanie. Mąż jak Jan, on nie widział to, co chciał widzieć. On widział to, co Bóg chciał mu pokazać. On nie widział już ziemskich obrazów. On widział to, co Bóg jemu objawił w chwale. Bracia i siostry, gdy dojdziemy do tego, żebyśmy mogli być w duchu, być przeniesieni w duchu w to, co Bóg chce nam ukazać i objawić. Ja to tutaj przedłożyłem na tym miejscu. Gdy się mówi o tym, że Jezus Chrystus się objawił jako Syn Boży, wtedy wierzy w to każdy i ludzie się cieszą. Ale dlaczego mówi Biblia o tym ostatnim objawieniu, że ono będzie jako Syn Człowieczy? Łukasza 17, od wiersza 30. Po tym, gdy Zbawiciel powiedział, tak jak było w czasach Noego i Sodomy i tak dalej, że tak będzie w tych dniach, gdy Syn Człowieczy się objawi. Już samo to pojęcie Syn Człowieczy przyprowadza nas do proroczej części historii zbawienia, tak jak Jezus Chrystus, Syn Boży, w prowadza nas do zbawiennej części historii zbawienia. Gdy myślimy na zbawienie, myślimy na Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. W Nim staliśmy się synami Bożymi. Gdy myślimy na tysiącletnie królestwie, wtedy myślimy na Jezusa Chrystusa jako Syna Dawida, który na swoim tronie będzie siedział i panował. Ale gdy myślimy na tą proroczą część, wtedy widzimy Jezusa Chrystusa jako Syna Człowieczego. I w ostatniej księdze, w objawieniu, przechadza się on nie jako Syn Boży między siedmioma złotymi świecznikami, ale jak jest napisane, jako Syn Człowieczy. Jako Syn Człowieczy. I on nie chodził, aby uzdrawiać i wzbudzać zmartwych. Jego głos był jak szum wielu wód. Jego głos był jak obosieczny miecz. Jego głos był tą główną rzeczą w tym objawieniu jako Syn Człowieczy. I kto tego nie rozumie, ten nie może wiedzieć, w jaki sposób Pan się teraz na końcu czasu łaski objawił. Większość kaznodziei, oni chcą, aby Pan się objawił, tak jak są przyzwyczajeni od setek lat, że to wszystko tak pozostanie przy starym. U Boga nie pozostaje wszystko przy starym. Bóg to stare przynosi i czyni to nowym i to mówi, to czynię według mego słowa między ludem moim i przez to On bada, kto Jemu daruje wiarę i kto jest gotów całą drogą Bożego objawienia z Nim iść. My wiemy, że Zbawiciel uzdrawiał chorych i potem przyprowadzono więcej. Gdy ich przyprowadzono, jeszcze więcej przyprowadzono. Ale gdy zaczął głosić słowo, wtedy tych wielu stało się niewieloma. Aż Pan musiał powiedzieć do swoich uczniów, czy i wy chcecie odejść ode mnie? I potem przyszły te słowa, dokąd mamy pójść? Tylko Ty masz słowa żywota wiecznego. I to samo powtarza się w tym czasie, po tym potężnym rozbudzeniu, które Bóg we wszystkich krajach dał po II wojnie światowej, jak to można czytać w tych sprawozdaniach. Wtedy ta prorocza część się wypełniła i tutaj znaczy iść krok dalej, iść z Bogiem. Wyjść z tego obozu, jak już dość często to obserwowaliśmy, rozpatrywaliśmy, bo Chrystus sam jest poza zborem i większość nie rozumie tego. Oni wszyscy śpiewają w zborze, jak gdyby On tam był wewnątrz, ale On jest na zewnątrz. I ta myśl, słowa, że On jest na zewnątrz, jest zawarta w tym, że On nie mógłby nas wywołać, gdyby sam był jeszcze w środku, ale dlatego, że On na podstawie tego, co uczynił, został odrzucony i odsunięty i na nowo został ukrzyżowany w tej generacji. Dlatego jest na zewnątrz i dlatego, że został odrzucony na zewnątrz, wywołuje nas wszystkich, bo i my zostaliśmy odrzuceni i my jesteśmy odsunięci i odtrąceni od wszystkich tych, którzy nie rozumieją tego, co Bóg w tym czasie czyni. Ale kto jest odrzucony przez ludzi, ten jeszcze długo nie jest odrzucony przez Boga. I jak brat Branham powiedział, lepiej tutaj być odrzuconym, wyrzuconym i tam wpaść, niż tutaj być wewnątrz, a tam być odrzuconym. To jest to najlepsze, co może stać się człowiekowi. Mam teraz jeszcze słowo, mam tyle myśli, które mnie poruszają. I tutaj w 5 Mojżeszowa 4, wiersz 10b. Zgromadź mi lud, a ja odwieszczę im moje słowa, aby nauczyli się bać się mnie przez wszystkie dni swego życia na ziemi i aby nauczali tego swoich synów. Szczególnie to zdanie tutaj. Zgromadź mi mój lud, a ja obwieszczę im moje słowa. Po co jest zwoływane zgromadzenie? Tylko po to, abyśmy się widzieli? Nie, ale abyśmy Boga dożyli, abyśmy słyszeli słów Bożych, aby one nam przeniknęły aż do szpiku kości, abyśmy w końcu zrozumieli, że w ogóle nie mamy nic do powiedzenia. Jak często ludzie uważają się za ważnych i myślą, że mają coś do powiedzenia. Tu jest napisane: zgromadź mi lud, aby, a ja obwieszczę im słowa, moje słowa. To jest naszym pragnieniem. Kiedykolwiek lud Boży jest zwoływany, wtedy nie po to, aby jakiejś interpretacji człowieka o Słowie Bożym słuchać, ale słuchać samego Słowa Bożego, bo niebo i ziemia i wszystkie interpretacje przeminą, ale Słowo Boże pozostanie na wieki. W czasie Mojżesza Pan coś wyjątkowego uczynił. Słup ognia zstąpił, lud został uwolniony, wielkie znaki i cuda się działy. Pan miał wszelki powód, aby zwołać swój lud. On miał żywe słowa dla nich, słowa pouczenia, objawienia, napomnienia. I on mówił do Mojżesza: zgromadź mi lud, obwieszczę im moje słowa. Każdy raz, gdy Bóg nas jako swój lud zwołuje, wtedy chce nam swoje słowa obwieścić. Jego słowo jest słowem objawienia, napomnienia. Słowo jest światłem na naszej drodze. Jak możemy w tym czasie widzieć drogę Bożą wyraźnie? Przecież tylko wtedy, gdy nam Jego słowo przypadnie w udziale. I drodzy bracia i siostry, nie jesteśmy zainteresowani żadną interpretacją albo wykładem, nawet gdyby była jakkolwiek pobożna. Chcemy to Boże Słowo jako oryginalne nasienie. Czy to się zgadza, czy nie? Słowo Boże jako oryginalne nasienie zasadzone w naszych sercach. Tylko to przyniesie oryginalny owoc w naszych sercach przez łaskę Bożą. I już na początku Bóg każdej roślinie, każdej żyjącej istocie da możliwość, aby tam było nasienie, aby to samo mogło znowu wzrastać. Tak to jest w Słowie Bożym. Nie może ono powrócić na pusto z powrotem. W tym ostatnim czasie musi przyjść to żniwo rozsianego nasienia Słowa Bożego. Może jeszcze nie widzieliśmy tego żniwa. Może to wszystko było rozsiewaniem, które do teraz było czynione. I gdy się słyszy tych wiele listów z powodu audycji radiowych, to gdy się to czyta, wtedy przebija się jedno, że ludzie się zastanawiali, słuchali i przyjmowali, nie mieli odwagi napisać i powiedzieć. To stało nam się jasnym. Ale potem przychodzi ten dzień i godzina, gdzie mają odwagę powiedzieć. To słowo nas dotknęło. Mogliśmy rozróżnić, że tam nie są opowiadane jakieś historyjki, bajki, ale że jest to świętym Słowem Bożym. Tego potrzebujemy, nic innego. Wszystko inne przeminie. I tak, z taką pewnością, jak wszystkie biblijne pouczenia mają swoje miejsce i zachowają je, z taką pewnością, teraz na końcu czasu dochodzi do tego prorocze pouczenie, aby lud Boży został poinformowany, w jaki sposób ta droga do dokończenia zboru oblubienicy Jezusa Chrystusa idzie naprzód. Nie można się kierować programem ludzkim, bo jest tak wiele programów i każdy wie i każdy myśli, że ma to ten właściwy program włączony. Nie. Musimy raz otrzymać tą łączność z góry. Musimy wszystko, co tu jest rozsyłane jako programy na tej ziemi, obojętnie z jakiej stacji, to nie ma nam już nic do powiedzenia. My chcemy, jak Jan na wyspie Patmos, być wyrwani od ziemi i przeniesieni do tego niebiańskiego, aby słyszeć to, co Duch naprawdę powiedział do zboru w tym czasie. Wtedy nam się to powiedzie. I niezależnie od wszystkiego innego. Wiecie, na ziemi istnieje wiele możliwości. Ludzie mogą wybrać ten i tamten program, mogą sobie według swego własnego upodobania te rzeczy uporządkować, ale u Boga jest to inaczej. Bóg ma program i tam nie może nikt z nas sobie coś wybierać. To Bóg już przeznaczył i ten program przebiega. Od początku czasu aż do końca czasu przebiega Boży program według planu. Musimy tylko właściwie włączyć. Musimy tą antenę, to wszystko musi się zgadzać. Ta łączność musi być. Drodzy bracia i siostry, to jest to, dlaczego Bóg swój lud zwołuje, aby dać im do słuchania Jego słowo i aby najjaśniej pokazać, że Jego program przebiega, On go odkrywa. I możemy spoglądać do historii Kościoła i możemy widzieć, jak Boży program przebiegał. Ale widzimy to w naszym czasie? To jest to pytanie. Lud izraelski był potężną ręką wyprowadzony i pielgrzymowali 40 lat po pustyni. Oni w najkrótszym czasie mogli być w kraju obietnicy, ale Pismo powiedziało, nie rozpoznali moich dróg, że musiałem w moim gniewie poprzysiąc, że nie wejdą do mego pokoju. Lud Pana przez potężne cuda potwierdzone pod prowadzeniem ducha, pod prowadzeniem słupa ognia i na końcu Bóg nie miał upodobania w nich. I wszyscy, którzy do pierwszej generacji od 20 lat wzwyż, oni nie weszli do kraju obietnicy. U Boga, bo Bóg się rozgniewał na nich z powodu ich zatwardziałości serca, z powodu ich złości i powiedział, nie wejdą do mego pokoju. Ale ta młoda generacja, która została narodzona, która nie była tak twardego karku, oni weszli. Tak to wygląda, że Bóg, Pan z łaski, nie chcę się powiedzieć, ale w tym czasie ludzie, tak długo jak Boży sługa i prorok był tu na ziemi, jeszcze w ogóle nie zrozumieli. I ja dosyć ludzi spotkałem, którzy mogą powiedzieć, ach, my już z bratem Branhamem byliśmy tu i tam i wszędzie. Nie chcę tego słowa tu używać, ale muszę to użyć. Ja zbyt wielu spotkałem, którzy są przewrotni. Ale spotkałem młodą generację ludzi, którzy słuchali tego, co Bóg uczynił i którzy z wdzięcznością to przyjęli. Nie znaczy to, nie płaci to, czy gdzieś byliśmy przy tym, czy przy tamtym, ale to płaci, czy dzisiaj jesteśmy przy tym, czy dzisiaj tą drogę naszego Boga z Jego ludem rozpoznajemy i czy nią idziemy. O to się rozchodzi. Nikt nie mógł wtedy powiedzieć, ach, byliśmy z Mojżeszem, to w ogóle nic nie płaciło. Pytaniem jest, czy jesteśmy z Bogiem, czy Bóg jest z nami. Nawet to bycie z prorokiem jeszcze żadnemu człowiekowi nie pomogło. Chyba, że Bóg mógł być z tym danym człowiekiem, jak był z tym prorokiem. W innym przypadku to nic nie pomoże. Ale ludzie usposobieni naturalnie opalają się pod tymi promieniami, które wyszły, ale to im nic nie pomoże. My chcemy, aby Bóg był z nami. Chcemy w tym czasie rozpoznać tą jasną drogę naszego Boga. Ja wierzę, że Pan nas uczynił dość trzeźwymi, abyśmy nie tylko spoglądali wstecz do roku 33, w którym Bóg potężne rzeczy dał przepowiedzieć. My spoglądamy nie na rok 46, gdzie Bóg dał to zlecenie. My nawet nie spoglądamy na ten rok 65, gdy Bóg zabrał swego sługę proroka. My spoglądamy na całą drogę, którą idziemy, na tego potężnego Boga w tej całej drodze, aby Go rozpoznać w Jego działaniu. Dziś nie żyjemy w roku 33, czy 46, czy 65. Żyjemy w roku 74 i musimy dzisiaj drogi Boże z Jego ludem rozpoznać. W innym wypadku straciliśmy łączność. Pozostaniemy na dworcu, a pociąg odjedzie. Bóg niechby nas, którzy jesteśmy szczerzy przed Nim, niechby darował łaski, abyśmy się przed Nim ostali, abyśmy wszystkie rzeczy uporządkowali. I wiecie dokładnie, że dosyć ludzi istnieje, którzy służbę męża Bożego po prostu tak naginają, że na końcu powstaje z tego bałwochwalstwo. Ja to widziałem i słyszałem. Ale istnieje lud, w którego duchu Słowo Boże, w którego sercu jest jasność i prawda. Lud, który nie daje się zwieść przez jakieś rzeczy do bałwochwalstwa, ale ma prawdziwe nabożeństwo. Prawdziwe nabożeństwo jest zawarte w tym, aby w duchu i w prawdzie można było się modlić. I w duchu i w prawdzie możemy się modlić, gdy to, w co wierzymy i czego nauczamy, stuprocentowo jest biblijną prawdą, która została podana przez Ducha Bożego. Inaczej się nie da. W jakiejś interpretacji nie ma ani ducha, ani prawdy, ale Słowo Boże jest duchem i życiem. Boże Słowo jest prawdą. I kto jest w Słowie Bożym, ten może w duchu i w prawdzie się modlić. My każdemu dajemy to miejsce, które mu należy. Prorokowi miejsce proroka. Ale nie odwrotnie. My nie odwracamy tych ról. Tego nie chcemy. Wszelka chwała, wszelkie uwielbienie, wszelka cześć należy się temu, który jest tego godzien. I to jest baranek. To jest baranek. I musiałem jasno powiedzieć, że wszystkie te rzeczy i otwarcie, czy to otwarcie pieczęci, czy cokolwiek, jak często się słyszy lekceważąco, jak mówi się lekkomyślnie, brat Branham otworzył pieczęcie. Ja powiedziałem, to się absolutnie nie zgadza. W mojej Biblii jest napisane, że lew z pokolenia Judy przezwyciężył. I aby wziąć tą księgę i złamać pieczęcie i objawić, co w księdze jest napisane. Prorok bierze to, co baranek daje i my wszyscy przyjmujemy przez tą służbę proroka. On jest praktycznie pośrednikiem, jeśli tak się chce powiedzieć, bo Pan używa człowieka i potem znowu są ludzie, którzy to słowo, myślą, że znają słowo i zakładają sobie pętlę na własną szyję. Jak często słyszałem, jak mówiono, Hebrajczyków 1 mówi, że Bóg przed czasy mówił przez proroków, ale teraz w ostatnich dniach mówił w swoim Synu Jezusie Chrystusie i robią kropkę i wtedy jest koniec. Dla nich potem już nic nie przychodzi. To jest ostatnia litera, ostatnie słowo w Biblii. Więcej już dla nich nie przychodzi. Nic więcej. Dlaczego tak to jest? Oni nie mają ducha objawienia. Gdyby ten pisarz listu do Hebrajczyków dziś wieczorem tutaj mógł stać, wtedy by nam powiedział, drodzy bracia i siostry w Panu, ja tylko pod prowadzeniem Ducha Świętego pociągnąłem końcową kreskę pod służbą wszystkich proroków Starego Testamentu i udowodniłem, że wszystko, aby udowodnić, że wszystko, co zwiastowali w Jezusie Chrystusie się wypełniło. Zgadza się to, czy nie? Ale przez to nie pociągnęliśmy końcowej kreski dla Nowego Testamentu. Ten sam Pan, który nas zbawił, powiedział, ja posyłam do was proroków i jest napisane, postanowiłem w zborze apostołów, proroków, pasterzy i ewangelistów, aż do tej obietnicy, to posyłam wam proroka Eliasza, zanim ten wielki, straszny dzień pański przyjdzie. Ale co to jest? Trzeba mieć Ducha Świętego, aby to Słowo Boże właściwie zrozumieć. W innym przypadku bierze się Słowo i czyni się wielki zamęt z tym. Czy mam wam powiedzieć, że nie upoważniony człowiek robi więcej szkody niż pomaga. On okrada ludzi z błogosławieństwa Bożego. I on jeszcze mniema się, że jest mądrym. Słowo Boże musi być właściwie czytane. Pisarz listu do Hebrajczyków widział to w Chrystusie Jezusie. Wszystkie obietnice, które wszyscy prorocy od początku czasu zwiastowali, one się wypełniły. I on mógł to podkreślić. Ale to jest tylko kreska końcowa pod Starym Testamentem. Aby otworzyć teraz drzwi, aby Bóg mógł apostołów, proroków, ewangelistów i nauczycieli mógł posłać do zboru, aby móc zwiastować obfitość łaski Bożej. I gdy ktoś myśli, że to miejsce z proroka Malachiasza nie dotyczy proroka który miał przyjść do narodów, bo w Starym Testamencie te obietnice są gdzieś wkomponowane jak klejnot gdzieś i gdy nie można właściwie czytać, wtedy jest, powstaje niebezpieczeństwo, że nie można tych rzeczy uporządkować. Ale gdy czyta się o tych obu prorokach, którzy pójdą do Izraela, do Jeruzalemu, wtedy czytamy u Zachariasza w 4 rozdziale, gdzie jest ten złoty świecznik ukazany i te dwa drzewa oliwne, jeden z lewej, drugi z prawej strony świecznika. I gdy się to miejsce weźmie do Zachariasza 4, wtedy znajdziecie to znowu w Objawieniu w 11 rozdziale, bo tam pisze pisarz dosłownie, to są te dwa drzewa oliwne, które przed Panem Ziemi stoją. I przynieście to z powrotem do Zachariasza 4. Ale gdy rozchodzi się tego jednego proroka, wtedy nie znajdziecie nikogo w Objawieniu 11. Ta obietnica proroka na zakończenie narodów jest w jednej, w pojedynczej liczbie. A tych obu proroków dla Izraela to jest mnoga liczba. To trzeba raz powiedzieć. Bracia i siostry, musimy mieć fundament, który jest niewzruszalny. Nie może każdy po prostu przyjść i na tym fundamencie jakoś łom podkładać i próbować tym chwiać. Nie ma żadnego chwiania. Słowo naszego Boga jest jak skała. To jest objawienie dla tych, którzy w Duchu Świętym się znajdują i którzy mogą widzieć i słyszeć. Gdy ludzie chcą kiwać i chwiać, niech chwieją swoim fundamentem, bo już jest dość chwiejnym. To, czego my potrzebujemy, to jest pewny, mocny, niewzruszony fundament objawionego słowa w tym czasie. My wszyscy nie wierzymy w bajki. Tego nie potrafimy, ale to drogie Słowo Boże. W to wierzymy z całego serca i z całej duszy. Nawet Zbawiciel powiedział po tym, gdy ta służba Jana Chrzciciela powróciła, że pośle proroka, który wszystko uporządkuje do właściwego stanu, musi przyprowadzić. I Piotr powiedział w 3 rozdziale, w 21 wierszu, że niebo musi przyjąć Chrystusa aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. To jest Słowo Boże. Obok tego nie może nikt przejść, ale to potrzebuje Bożego objawienia. Wy z tym Słowem nie możecie pójść do jakiegoś nauczenia go w piśmie czy kaznodziei, któremu nie jest to od Boga objawione. On tego nie zrozumie. Jak często otrzymujemy listy, że ludzie, którzy myślą to szczerze, słyszą o bracie i mówi się, on jest błogosławiony, błogosławiony. I idą tam i pytają tego błogosławionego brata. I ten błogosławiony brat mówi, o, to jest bardzo niebezpieczna sprawa. Ta sprawa wcale nie jest tak niebezpieczna. Wcale nie jest tak niebezpieczna, jak ten błogosławiony brat to myśli. Gdyby naprawdę był błogosławiony, wtedy by wiedział, gdzie to słowo obietnicy o błogosławieństwie jest napisane. Wiecie, gdzie to jest napisane? Błogosławieni wszyscy, którzy czytają, którzy słuchają słów proroctwa tej księgi, którzy zachowują to, co w niej jest napisane. W tym spoczywa błogosławieństwo. Angielskie tłumaczenie mówi dosłownie, błogosławiony każdy, który słucha i czyta te słowa. I błogosławiony każdy, kto czyta te słowa i który ich słucha. Co to jest? To jest błogosławieństwo dla zboru. Aby rozpoznać to, co Duch Boży w tym czasie uczynił. I my jesteśmy dosyć otwartymi, aby powiedzieć, że jesteśmy wdzięczni za służbę ewangelistyczną, za wszystkie błogosławieństwa i nauczanie, ale prorocza część, ta nas dotknęła. Mogliśmy się zorientować. Otrzymaliśmy w naszą rękę wiary ten kompas i widzimy kierunek marszu. Możemy te rzeczy uporządkować, albo nie. Jeśli jeszcze nie możemy tego uporządkować, wtedy jest to najwyższy czas. Duch Boży uporządkowuje. On uporządkowuje nas jako ciało Jezusa Chrystusa, jako członki w to ciało. I On uporządkowuje wszystko, co zborowi w tej nauce i przez objawienie ma być dane. Paweł pisze do Koryntian, co bym wam pomógł, gdybym przyszedł do was i nie przyniósł słów pouczenia i Bożego objawienia. Wielu chce być dzisiaj Pawłem. I pewien brat w Luksemburgu, on powiedział, ja podróżuję jak Paweł. Takich Pawłów nie potrzebuje Bóg. Bóg potrzebuje mężów pełnych Ducha Świętego, którzy mogą spoglądać do niebiańskiej chwały, którzy mówią o czym wiedzą, o czym mówią. Bo powiedzie się nam tak jak temu człowiekowi, który się powoływał na Pawła. I ten opętany powiedział, Pawła i Chrystusa znam, ale kim jesteś ty? I go trochę tam sponiewierał i przyprowadził do porządku. Bóg potrzebuje ludzi, którzy przez Ducha Świętego do wszelkiej prawdy są prowadzeni. Ludzi, którzy w bojaźni Bożej są zwoływani, aby słuchać słowa Pana. Pragnąłbym, aby wszyscy, którzy myślą, że nie widzimy tych rzeczy właściwie, aby raz przyszli i byli skłonieni przez rękę Bożą i przez Ducha Bożego, aby byli przemożeni, aby wiedzieli, że wiemy, o czym mówimy. My nie mówimy nic innego, jak tylko to, co Słowo Boże nam mówi. Jezus Chrystus chciał, zgodnie ze swoją obietnicą, na końcu jako Syn Człowieczy objawić. I kto mi nie przyjmuje tego słowa natychmiast, nie jestem nikomu na nikogo zły, każdy ma prawo, aby badać to. Czytajcie Łukasza 17, nie tylko 13 wiersz. Możecie potem 34 dalej czytać i stwierdzicie, co tam jest napisane. Dwóch będzie na żarnach mleć, jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. Dwóch będzie na polu, jeden będzie zabrany, drugi pozostanie. Bezpośrednio potem, gdzie Jezus Chrystus mówi o tym, że On się jako Syn Człowieczy objawi, jest napisane o zachwyceniu. Wtedy ja pytam się was, czy Słowo Boże ma wam coś do powiedzenia albo nie? Na co czekamy w tym czasie? Jak często brat Branham mówił, ten ostatni znak, który będzie dany zborowi, to widzicie teraz, to był ten sam znak Bożego objawienia, z myśli serca były objawione, tak jak Filipowi, jak Pan wszystkim tym Natanaelowi i tym ludziom mówił, tak to on czynił w służbie, w proroczej służbie w tym czasie. To był ten ostatni znak. Jezus Chrystus się w prostocie, w prosty sposób objawił. Ten problem z nami jest, my jesteśmy wszyscy zaskomplikowani. Chcemy z rzeczy Bożej czynić wielką rzecz. Ta rzecz Boża jest wielką rzeczą, ale tylko dla dzieci Bożych. Nie w naszych oczach, nie w oczach ludzi. W oczach ludzi nigdy nie będzie to, co Bóg czyni, czymś wielkim. Czy słyszeliście już kiedykolwiek, że jakiś człowiek, jakiś mądry, jeśli w ogóle są tacy, to są głupcy w oczach Bożych, ale czy kiedykolwiek słyszeliście, że tacy ludzie o czymś, co Bóg uczynił, jakoś mówili pozytywnie? Czy kiedykolwiek spotkaliście lekarza, który słyszał, że ktoś został uzdrowiony, to daje od razu tabletkę temu, który o tym mówi i stawia to pod znak zapytania. On nie chce oddawać chwały komuś innemu. I myśli, że tam po to jest. I brat Branham powiedział, że lekarze biorą swoje własne lekarstwo i także umierają. To, czego dzisiaj potrzebujemy, jest objawienie Ducha Świętego w naszym życiu i w zborze żywego Boga. Mam nadzieję, że te ostatnie wątpliwości będą usunięte, bracia i siostry. Nie możemy sobie już pozwolić, aby wątpić. Ja w środę wieczorem powiedziałem, brat Bosford powiedział, gdy ktoś chce wątpić, niech wątpi w swoich własnych wątpliwościach, ale nie w Bogu czy Słowie Bożym. To musimy zachować w sercu. Słowo Boże nie daje miejsca dla wątpliwości. Słowo Boże jest prawdziwym i godnym wiary. Słowo Boże było w naszym czasie obosiecznym, ostrym. W każdy sposób, jak Słowo przychodziło, wszędzie rozdzielało i przenikało aż do szpiku przez ducha i serce, aby objawić, jak wtedy było napisane, że przeniknie ci miecz do duszy i myśli ludzkie będą objawione i one zostały objawione w tym czasie. Powiedzieli, gdyby ten człowiek był od Boga posłany, czyniłby to i tamto. To samo czynili z naszym Panem, tak czy nie? Oni mówili, gdyby ten człowiek był od Boga, to wtedy w sabat by to i tamto. Ale Pan mówi, ja jestem Panem ponad sabatem, zostawcie mnie w spokoju. Ale ludzie przychodzą i chcą powiedzieć, gdyby to tak było i tak dalej. Co w ogóle mają do powiedzenia? Gdy Bóg mówi, Wtedy lud Boży ma być zwołany, aby słuchać słowa Jego objawienia. I wtedy wszyscy inni muszą zamilknąć, nawet wszyscy kaznodzieje. Oni już dość długo mówili, teraz mają milczeć, aby słuchać tego, co Duch Boży przez prorocze poselstwo rzeczywiście objawił, aby znaleźć przyłącz do działania Bożego. Inaczej się to nie powiedzie. Każdy ma swój własny program. Wszystko jest planowane na daleką przyszłość. Naszą przyszłością jest Zbawiciel. Wiemy, że On przyjdzie znowu wkrótce. Ilu z was rozumie z całego serca, że to prorocze objawienie w tym ostatnim czasie było dokładnie takim, jakim było w dniach, gdy Pan Jezus tutaj na ziemi chodził? I ten znak Mesjasza dał ludziom, oznajmił ludziom, kim są, skąd przychodzą i te objawiał tajemnice ich serc, tak jak wtedy, gdy poszedł do Abrahama i powiedział, jak mogę z Tobą zataić to, co mam w zamiarze uczynić. Ten czas zniszczenia Sodomy się przybliżył i Pan przyszedł i objawił swojemu prorokowi Abrahamowi. W ten sam sposób Pan się i w tych dniach objawił. Bracia i siostry, to jest tak jasnym, jak tylko to jest możliwe. Ale ja dość długo potrzebowałem, aby to ujrzeć i każdy potrzebuje swego czasu. Nie jesteśmy na nikogo źli, kto tego nie widzi od razu. Jeszcze raz powiem, my wszyscy potrzebujemy swój czas. Nikomu nie jesteśmy źli na nikogo, ale wierzymy z całego serca, czy te rzeczy już całkowicie rozumiemy, czy nie. Wiemy, że to, co Bóg czyni, jest dobrze uczynionym i to, co Bóg czyni, to ma sens i cel. My czynimy wiele rzeczy, które są bezsensowne aż do końca, ale nie Bóg. Wszystko, co Bóg czyni, ma sens i cel. Tyle zrozumiałem już w roku 55, gdy tą służbę tego męża Bożego widziałem, że tam jest sens i cel Boży za tym. Musi za tym być. Za takim pełnomocnictwem, za takiego rodzaju służbą. I w przebiegu lat Bóg wprowadził i wprowadzał do wszelkich głębi Jego słowa, swego słowa przez Ducha Świętego. Jezus Chrystus przechadza się między siedmioma złotymi świecznikami jako Syn Człowieczy. Przeczytajcie sami w Objawieniu 1:13 i spójrzcie, czy to się nie zgadza. I to przeprowadzano z powrotem do Łukasza 17:30. I po tym ostatnim objawieniu jako Syn Człowieczy czytamy o zachwyceniu. Dwóch będzie na żarnach mleło, jeden będzie zabrany, drugi pozostanie. W tym samym 17 rozdziale Łukasza, Ewangelii Łukasza. Myślicie, że to jest przypadkiem? Bóg nie zna żadnego przypadku. Bóg nie potrzebuje przypadków. I my także nie. To, co jest napisane, to jest prawdą i pozostanie, ostanie się na wieki wieków. Pan się objawił w tym czasie, zgodnie z Jego drogim i świętym Słowem. On jako Syn Boży ratował, zbawiał, uzdrawiał, błogosławił. On jako Syn Człowieczy to prorocze Słowo objawiał i darował to zborowi. On jest przecież obojgiem. On jest Synem Bożym, Synem Człowieczym, Synem Dawida. On jest wszystko we wszystkim. My musimy to tylko właściwie uporządkować. I tak jak wtedy mężowie Boży na początku Nowego Testamentu, oni nie tylko mówili, co tam się działo, oni biblijnie uporządkowywali, aby zborowi ukazać, że tutaj wypełnia się część historii zbawienia. I to jest to, o co się rozchodzi. Ta ostatnia część historii zbawienia wypełnia się w naszym czasie. I gdy my to biblijnie możemy uporządkować, wtedy raduje się i śpiewa nasze serce. Wtedy rozpoznaliśmy tą drogę Bożą. Wtedy On nie na próżno mówił. Wtedy weszliśmy do tego najświętszego miejsca, aby słuchać Jego głosu, aby zrozumieć. Nie chcemy tylko mieć Ducha Świętego, Ducha Bożego, ale chcemy, aby Duch Boży nas miał, aby On nas w naszych myślach, w naszym sercu i w naszych uczynkach prowadził i mógł kierować. Jest napisane, gdy Duch Prawdy przyjdzie, On będzie was do wszelkiej prawdy prowadził. Jan był przyprowadzony w tym celu na wyspę Patmos, aby zbór aż do końca był pouczany w tym proroczym, aby mogli się orientować, aby Duch Boży wziął to Boże Słowo i mógł we właściwym czasie objawić. Zgromadź mi mój lud, abym obwieścił im moje słowa. To jest tym jedynym powodem, dlaczego my dzisiaj i w tych dniach tutaj jesteśmy zgromadzeni. Zgromadź mi mój lud, abym obwieścił im moje słowa. A Jego słowa są duchem i życiem. Jego słowa są nauczeniem, pouczeniem, przenikają i ukazują nam drogę, którą mamy iść. Jak jest napisane, Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, światłem na mojej drodze. To drogie Boże Słowo nam w tym czasie przez Ducha Świętego zostało oświeconym. To prorocze słowo, o którym Piotr mówi, świeci jako jasne światło na ciemnym miejscu. Jak to jest z nami dziś wieczorem? Jezus Chrystus jest Synem Bożym. On ratuje, uzdrawia, błogosławi. Jezus Chrystus jest Synem Człowieczym. On mówi, On objawia, On oznajmia się. On nie tylko część zbawienia podjął, aby nas zbawić od zguby, uzdrowić od choroby i wyratować. Jesteśmy wdzięczni za to, że to uczynił, ale to jest tylko ta jedna część tego, co Bóg nam z łaski darował. Jezus Chrystus jest równocześnie Synem Człowieczym. On mówi, On podnosi swój głos i On chce, aby wszyscy słuchali tego, co On w tym czasie powiedział. I gdy czytamy w Objawieniu 1, 7 gwiazd jest w Jego prawicy. I tych 7 gwiazd to są 7 aniołów do 7 zborów. I czytamy 7 listów skierowanych do każdego anioła zboru. I na końcu każdego listu, który był zwrócony do anioła, który to, co Bóg miał objawić w tym czasie, musi podać zborowi. I potem jest napisane, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. I teraz ja stawiam wam to pytanie. Kto słucha w tym czasie tego, co Duch mówi do zboru? Kto słucha? Albo w czym jest zawarte to słuchanie, o którym mówi Biblia w związku z tym? W czym to jest zawarte? Poselstwo jest skierowane do tego anioła zboru, do posłańca Bożego. I ten posłaniec Boży przynosi poselstwo do tego okresu czasu zboru. I potem na końcu tego listu jest napisane, kto ma ucho ku słuchaniu, niechaj słucha tego, co Duch mówi do zborów. Czy możemy sobie wziąć tą swobodę dziś wieczorem i powiedzieć, że każdy, kto to przez Ducha Bożego objawione słowo przyjmuje i wierzy tak, jak to ten przez Boga posłany posłaniec w danym okresie czasu przyniósł przez objawienie Ducha Świętego, ten słucha tego, co Duch mówi do zborów. Czy to się zgadza, czy nie? To jest tak prawdziwym, jak to jest w Biblii napisane. Tu nie może ktoś przyjść i brat taki i taki powiedzieć, tak, teraz ja mówię wam, co Duch mówi do zborów. Ten sam tego nie wie. Ale to jest ten posłaniec, którego Bóg wybrał i tego stanowiska nie może sobie nikt wziąć i powiedzieć, tak, Panie, teraz ja będę. Pan sam mówi, kto ma, a kto nie ma. On przygotowuje swoje naczynia i to musimy respektować, to musimy uznać. Bóg w tym czasie i to wyznajemy z otwarciem i z dobrym sumieniem przed Bogiem i ludźmi. Bóg, Pan, swego sługę i proroka posłał i dał mu poselstwo proroczego objawienia i nauczania dla swego ludu w tym czasie. I kto chce słuchać tego, co Duch mówi do zborów w tym czasie, ten niech słucha poselstwa Bożego na ten czas. To jest tak jasnym, jak Biblia to może tylko uczynić. I komu jest to dane, aby to zrozumiał? Ten będzie błogosławionym, tym błogosławieństwem Wszechmogącego Boga. Ten będzie mógł przezwyciężyć, bo potem jest napisane, kto przezwycięży, temu dam. I potem ta obietnica. Kto może przezwyciężyć? Przecież ten, kto otrzymał Słowo Boże objawione przez Ducha Świętego i przyjmuje do swego serca i z Bogiem jest złączony. Jezus Chrystus był Słowem, które stało się ciałem. To samo Słowo musi w nas stać się ciałem. Musimy stać się jednym z Chrystusem, jednym między sobą. Wtedy jesteśmy na tej właściwej drodze, postawieni przez Boga, aby móc być zwycięzcami. Ile jest mowy o zwycięzcach? Ludzie chcą przezwyciężać swą własną siłą, swoimi własnymi słowami. Ile jest mówione o świętobliwości, uświęceniu, co się wszystko zdołało i tak dalej. A Biblia mówi o uświęceniu ducha. Czy to już czytaliście? O uświęceniu ducha. Biblia mówi o tym, że mamy się oczyszczać od wszelkiej nieczystości ciała i ducha. I ten czas nadszedł. Nie można już mieszać dwóch rzeczy ze sobą. Ten czas nadszedł, gdzie nikt nie powinien mówić, chyba że zrozumiał mówienie Boże, mowę Bożą i wie, jak ma te rzeczy uporządkować w bojaźni Bożej, aby ludowi Bożemu plan zbawienia przedłożyć i powiedzieć im, o co się rozchodzi. Pan miał 7 gwiazd w swojej prawicy i obosieczny miecz wychodził z jego ust, potężne słowo. I my w tym czasie to słyszeliśmy. Możemy wstecz poglądając widzieć, co Bóg uczynił aż do dzisiejszego dnia. Możemy to działanie naszego Boga w Jego zborze stwierdzić. I za to jesteśmy wdzięczni. Nie wywyższamy żadnego człowieka, ale także nie uniżamy żadnego człowieka. My wywyższamy Boga, pozostawiamy Jemu, Jego, kogo On wywyższa, kogo uniża. Ale każdego pozostawiamy tam, gdzie Bóg go postawił. Pawła w łączności z tym, gdzie stoi. Ktoś mi powiedział w tych dniach zza morza, bracie Frank, czy kiedykolwiek myślałeś o tym, jak często imię Mojżesz w tych pierwszych księgach Starego Testamentu jest użyte? Ja powiedziałem, nie wiem tego. I myślę, że to było 600 razy. W każdym razie potężna liczba, jak często to imię Mojżesz było użyte w łączności z jego służbą, którą czynił przed Bogiem, wypełniał przed Bogiem. Gdy dzisiaj wspomni się imię sługi Bożego, którego Pan w potężny sposób użył, wtedy wszystko się burzy. Nie wiem dlaczego. Pozwólcie Bogu czynić, co chciał uczynić i cieszcie się z tego. Wtedy i was będzie mógł użyć. Ale wpierw musimy się potrafić cieszyć, że kogoś innego użył i postawił na błogosławieństwo. I tak nie możemy tego zmienić. Jeśli możesz to zmienić, mógłbyś to zmienić. Ale tego żaden człowiek nie może zmienić. To, co Bóg uczynił, to Bóg uczynił. Można się złościć z tego powodu i się tym zgorszyć, ale można się też radować, a będzie się zbudowany. Chcę się z tego cieszyć, a nie złościć. I Pan powiedział, błogosławiony, kto się nie gorszy we mnie. Kto się gorszy, ten upadnie. Co jest napisane? Kto się potknie o kamień obrazy, upadnie i skała go rozmiażdży. I to nie ma żadnego sensu, abyśmy się gdzieś zatrzymywali z powodu dróg Bożych gdzieś. Nie jesteśmy po to, aby się zatrzymywać, ale aby iść tą utorowaną drogą naszego Boga w tym czasie naprzód. I każdy człowiek, który dożył i zrozumiał biblijne uporządkowanie, ten nie ma powodu się gorszyć. Dla niego te rzeczy biegną. I nie upadnie w ciemności, bo chodzi w światłości. Biblia mówi, kto chodzi w ciemności, ten nie wie, gdzie idzie i upadnie. Ale kto chodzi w światłości, ten się nie potknie. Bracia i siostry, na czym jeszcze się potykamy? Jeżeli to jest to dowodem, że tego światła wieczoru jeszcze nie rozpoznaliśmy w pełni, Kto to zrozumiał, ten się już nie potknie. Ten jest wolnym, jest pełnym dzieckiem Bożym. Stał się tym z łaski. Zgromadź mi mój lud, aby słuchali moich słów, które chcę im powiedzieć. To jest to, o co się w tym czasie rozchodzi. I potem słyszymy, kto ma ucho ku słuchaniu, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Tą myśl można by rozbudowywać. Zawsze, gdy Bóg miał poselstwo, trąbił w trąbę i wołał lud i oznajmiał, co miał im do powiedzenia. Bóg ma potężną trąbę w naszych dniach. Dał trąbić. My się zgromadziliśmy, aby Jego słowa słuchać. I On mówi, ja objawiłem się jako Syn Człowieczy po całym tym czasie, gdzie objawiłem się jako Syn Boży i jako żywy się okazałem i błogosławiłem, zbawiałem, uzdrawiałem. I teraz otworzyłem moje usta, aby to prorocze słowo dać ku oświeceniu, ku zbudowaniu zboru. To by nam wszystko dzisiaj powiedział. I błogosławiony, kto się we mnie nie gorszy dzisiaj. Teraz, czy zrozumieliśmy to, że ta służba, której dożyliśmy w tych dniach, nie była służbą jakiegoś człowieka, ale służbą Pana przez proste narzędzie objawiona i oznajmiona. To narzędzie nie jest tym, który to uczynił, ale Bogu Panu należy się wszelka cześć, chwała, uwielbienie na czas i wieczność. My nie dziękujemy słudze, że przyszedł, ale dziękujemy Bogu, że On posłał sługę. Czy to się zgadza? To dziękczynienie idzie na jeden adres. Nie można dwóm ludziom dziękować. Pan jest jednym Bogiem i On mówi, ja nie oddam mojej chwały innemu. Kto chce dziękować, niech dziękuje żywemu Bogu. To jest zawsze właściwy adres. Uczyń to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, a zawsze to dojdzie do naszego Ojca Niebieskiego, który z własny na nas spogląda i mówi, ludu mój, czy nie zwołałem was wszystkich, aby wam moje słowa na nowo obwieścić i jeszcze raz przemówić do waszych serc, jeszcze raz powiedzieć, wierzcie mi, co uczyniłem w tym czasie jest właściwym. To jest właściwym, gdy można to pojąć i zrozumieć. I nie tu i tam, i to nie jest dobre i tak dalej. Co wam nie jest dobrym? Pytam się, co wam nie jest dobrym? Nie myślę was tutaj, którzy tu jesteście. Ci, którzy później będą słuchać kaset. I są jeszcze inne owce, których Pan chce zawołać, aby ich wprowadzić do właściwej owczarni. Ale wiemy jeszcze, że jest wielu, którzy coś zawsze mają do narzekania i tak dalej. I w tym jest wielki błąd. Bóg mówił z nami, mówił do nas w tej generacji. On nas zwołał ze wschodu, zachodu, północy, południa, z szeroka i daleka i powiedział, ja chcę wam obwieścić moje słowa. Jego słowa są słowa objawienia, słowa napomnienia, pouczenia. Niechby Panu się powiodło nam darować wolność ducha na tym miejscu, aby każdy mógł się zapomnieć, abyśmy się otworzyli przed obliczem naszego Boga, aby Jego błogosławieństwo otrzymać. Zwyczajnie mówię ludziom, aby rozpoczęli błogosławieństwem na początku zgromadzenia, aby mieli to na końcu. Niektórzy czekają z tym aż do końca i potem są nerwowi i nie otrzymali go. Ale gdy ktoś rozpocznie otrzymywać już na początku zgromadzenia to błogosławieństwo, ten na końcu będzie miał wiele z tego. Każdy raz, gdy się zgromadzamy, musimy się cieszyć z każdej jednej myśli, którą Bóg nam daje, jak małe dziecko. Wtedy już to błogosławieństwo przychodzi i jesteśmy przeniknięci mocą żywego Boga. Gdy to tak przez całe zgromadzenie idzie, wtedy na końcu mamy tak wiele błogosławieństwa, że gdy powiemy, teraz jest modlitwa, wtedy 20 na raz będzie się modlić. Dlaczego? Dlatego, że przez całe zgromadzenie otrzymywali błogosławieństwo Boże, przyjmowali to do siebie i gdy potem jest ta możliwość, wtedy wypływa to jak strumień. Zbawiciel to powiedział o duchu, który ponad nas miał przyjść i ten duch jest zawsze tam, gdzie jest słowo, tam jest i Duch Boży. I aby to słowo ożywić, aby to objawić, aby nam to wszystkim dać do zrozumienia. I już to wypływa. Mówi, ta woda, którą wam dam, ona wypłynie w was, stanie się w was źródłem, które będzie wypływać aż do życia wiecznego, ku żywotowi wiecznemu. Co to jest za źródło? To jest źródło Boże, które w nas wypływa z wdzięczności za to, co Pan na nas uczynił. Pomyślcie raz, miliony z ludzi, którzy wszyscy są lepsi niż my, którzy tu siedzimy, oni idą obok Boga i Słowa Bożego, jak gdyby nic nie miałem do powiedzenia. My tu, garstka nędznych ludzi tutaj zgromadzonych, bez jakiegoś stopnia, ale przez Boga ułaskawieni, aby to Słowo Boże w tych ostatnich dniach słyszeć. I dziś możemy powiedzieć, błogosławione wasze oczy, które mogą widzieć, co Bóg uczynił, i uszy wasze, co Bóg uczynił w tych dniach, które mogą to słyszeć, bo On naprawdę swe słowo wypełnił. I wszyscy, którzy Jemu wierzą, będą błogosławieni, będą przeniknięci mocą Ducha Świętego i staje się to żywą realnością. To jest jak gdyby siedzieli z Bogiem w jednym pomieszczeniu i spoglądali, jak On planował, jak On to uporządkował, jak to łączy w duchu. Widzimy Boga Pana działającego. On dokańcza swego dzieła. To słowo odnowienia nam dał i ta moc jest w drodze. Chwała i dzięki. Znacie tą historię Joba. Ten sam Bóg da to odnowienie, które będzie widocznie. Odnowienie z mocą i pełnomocnictwem między tymi, którzy wytrwali w wierze, którzy trzymali się przez wszystko, co musieli iść, i wiedzieli, mój Odkupiciel żyje, i On to ostatnie słowo wypowie, i na końcu dni On się objawi. Tego się Job trzymał mocno i my trzymamy się mocno. Jako ostatni On się objawi i swój lud wywyższy i ukoronuje ich łaską i miłosierdziem i pobłogosławi i zabierze w górę do swej chwały. Jak On mógł powiedzieć, jakby mógł powiedzieć, przyjdźcie, błogosławienie mego Ojca, gdyby wpierw nas nie pobłogosławił. Wpierw musi nas pobłogosławić potężnie, aby mógł powiedzieć, przyjdźcie do mnie błogosławieni. Tak, to jest jasne, inaczej to nie może być. Przyjdźcie, błogosławieni mego Ojca. Kto jest pobłogosławiony przez Ojca Niebieskiego, ten jest błogosławiony. Ten jest i pozostanie pobłogosławionym. Tak jak wtedy z Abrahamem, jak Bóg mówił z Izraelem, to co pobłogosławiłem, to pobłogosławiłem. Tego nikt nie może odwrócić. Ten jeden człowiek chciał przekląć, ale Bóg powiedział, ja błogosławiłem, to nie może być inaczej. Bracia i siostry, nasz Bóg jest wierny, On błogosławił. W tych dniach pobłogosławił. On ma lud, zwołał swój lud, który jest godzien, aby Jego słów słuchać. Po pierwsze, widzimy Chrystusa jako Syna Bożego na krzyżu na Golgocie. Widzimy Go krwawiącego, widzimy Go z rozpostartymi ramionami, wyciągniętymi do nas. Otrzymaliśmy przebaczenie grzechów, otrzymaliśmy żywot wieczny i teraz widzimy Jezusa Chrystusa jako Syna Człowieczego między siedmioma złotymi świecznikami przechadzającego się. Teraz On mówi do tych wykupionych, do zbawionych. On błogosławi ich. On ich wprowadza do tych najgłębszych tajemnic Jego słowa i Jego woli. I możemy z tą pieśnią się przyłączyć. Tobie, Barankowi, chwała. Twoja ofiara jest dokonana. Z naszych win i grzechów nas uwolniłeś. Jesteśmy ludem kapłanów, rodem królewskim w Twoim królestwie. Gdzie jest jakiś lud na ziemi, który jest równy Twemu? Niechby Bóg nam dziś wieczorem obficie pobłogosławił. Amen. Powstańmy teraz. Ojcze niebieski, dziękujemy Tobie z całego serca, Boże, za Twoje potężne słowo. Wierny Zbawicielu, Ty objawiasz się jako Syn Boży. Ty ratujesz, zbawiasz, uzdrawiasz, uwalniasz. Ty wszystkich dziewięć darów ducha używasz zboże jako Syn Boży ku zbudowaniu, ku błogosławieństwu, ku pocieszeniu i polepszeniu. Ty chodzisz jako Syn Boży, aby się w ten sposób objawić, abyś się objawił jako ten błogosławiący. Potem widzimy Ciebie jako Syna Człowieczego. Ty otwierasz swe usta, mówisz słowa objawienia, proroczego słowa o Boże i pozwalasz nam spoglądać w Twój plan zbawienia. Chcemy obojga Jezusa Chrystusa, chcemy Ciebie jako Syna Bożego dożyć w tej mocy Twego zmartwychwstania. Alleluja! W mocy Ducha Świętego. Chcemy Ciebie dożyć jako Syna Człowieczego w pełnym objawieniu Twego świętego, cudownego słowa. Dziękujemy Tobie. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Ty jesteś Alfą i Omegą. Ty jesteś wszystko we wszystkim. Błogosławiony jesteś, uwielbiony bądź uwielbiony, wywyższony na wieczność. Pobłogosław wszystkich, którzy swe ręce podnieśli. Ty wiesz, czego potrzebują. Bądź im bliskim. Ukoronuj łaską i miłosierdziem. Jeśli Ty się już jako Syn Boży objawiłeś przez zbawienie, uzdrowienie, uwolnienie, błogosławienie, temu się objaw teraz jako Syn Człowieczy przez prorocze objawienie Twego świętego słowa. Ach, my uwielbiamy Ciebie, wywyższamy Ciebie. Nasze serce się raduje i uwielbia Cię, bo Ty dokonałeś wielkiego dzieła. Tą zasłonę czasu zabrałeś i Ty pozwoliłeś nam wejrzeć w Twój plan zbawienia. Dlatego me serce się raduje Tobie, wielki Stworzycielu. Alleluja Twojemu cudownemu, świętemu imieniowi Jezus. Amen.